Godzina 8:40, poranek wnet trwa, nadal za oknem piękne słońce, około 1 stopnia, więc nadal jest chłodno. My przez telefon porozmawiamy z panem posłem Tomaszem Latosem, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mamy takie... W czasie weekendu dokonaliśmy takiej pracy, mianowicie wpisaliśmy w przeglądarkę internetową protest lekarzy i usłyszeliśmy i znaleźliśmy bardzo dużo linków w takich portalach jak TVN24, TOK FM, Gazeta Wyborcza i coś, co jest generalnie związane z lewicą. Wiemy, że lekarze rozmawiali z ministrem Radziwiłłem i to są chyba ci sami lekarze, którzy protestowali w październiku.
No tak, to oczywiście ci sami, to prawda. Można powiedzieć, że mimo podwyżek, które grupa rezydentów otrzymała, rezydenci otrzymali w stosunku do zarobków, które mieli jeszcze w lipcu ubiegłego roku, od minimum 500 do 1700 zł podwyżek, czyli do kwoty 3200-3700, bo w takim przedziale były zarobki zasadnicze, podkreślam, czyli bez dyżurów lekarzy, rezydentów. Do tych zarobków doszło od 500 do 1700 zł, czyli ci, którzy otrzymali najwyższe podwyżki, zarabiają około albo powyżej 5000 zł bez dyżurów.
Minister Radziwiłł po rozmowach w piątek stwierdził ni mniej, ni więcej, tylko to, że głównym tematem, który interesował młodych rezydentów, były kwestie ich płacy.
Nie wiem, czy głównym, bo nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale wygląda na to, że jednym z bardzo ważnych postulatów rzeczywiście są kwestie płacowe, mimo spełnienia tych oczekiwań w wysokim stopniu poprzez wspomniane podwyżki. Teraz zresztą, o ile wiem, od 1 stycznia są kolejne i dalej w przyszłości będą kolejne podwyżki dla różnych zawodów medycznych, nie tylko dla rezydentów. Także zgodnie z tym, co mówił, już trzymając się samych lekarzy, zgodnie z tym, co mówił pan minister Radziwiłł, w roku 2021 rezydent będzie zarabiał minimum 5300 pensji zasadniczej, a lekarz specjalista 6200 pensji zasadniczej. Oczywiście mówi się tak, że przynajmniej tak rezydenci mówią, o tempie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Przypominam, że rząd zaproponował, przesłał do Sejmu ustawę, która przez Sejm została uchwalona, mówiąca o wzroście nakładów na ochronę zdrowia aż do 6% produktu krajowego brutto. To jest swego rodzaju wielki przełom w tej dziedzinie, ponieważ o wzroście nakładów do tego poziomu mówiło się od bardzo, bardzo wielu lat. Żaden z poprzednich rządów w ciągu 20 paru lat, jak o tym się mówi, tego nie zrealizował. Teraz to będzie w końcu zrealizowane. Tym niemniej rezydenci uważają, że powinno być szybsze tempo zwiększenia tych nakładów. No i tutaj z tego powodu, zmieniając formę protestu, wypowiadają tą tak zwaną klauzulę opt-out, czyli tę klauzulę, która umożliwia na pracę większej ilości godzin. Dodajmy, klauzula opt-out obowiązuje również w innych krajach unijnych, w tym również w krajach starej Unii. Jest dopuszczona prawem unijnym i jest związana ze specyfiką tego zawodu. Taka jest specyfika zawodu lekarskiego, że po pracy w szpitalu od 8 do 15 są jeszcze dyżury lekarskie. Oczywiście nikt nie zmusza i nie namawia do pracy ponad siły, do brania kilkunastu dyżurów. Natomiast to, że lekarze mają kilka dyżurów, To jest standardem na świecie i było do tej pory standardem również i w Polsce.
To prawda, paradoksalnie pojawił się drugi temat, mianowicie taki, że Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, gdzie studia medyczne są bezpłatne i osoba, która otrzymała od państwa takie wykształcenie, oczywiście wkładając wielki wysiłek z własnej strony, nie musi w żaden sposób tych nakładów zwracać, jeśli będzie chciała jechać do innego kraju, by tam praktykować swój zawód.
Szczerze mówiąc, no trudno mi sobie wyobrazić takie rozróżnienie i wprowadzanie, nie wiem, odpłatnych studiów bądź zwrotu kosztów tychże studiów w jednym przypadku, czyli przypadku studiów medycznych, bez podobnych rozwiązań, które dotyczą studentów no, innych kierunków.
No w sumie...
Przecież wyjeżdżają, nie wiem, informatycy na przykład i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać pewnie wiele grup zawodowych i od nich się tego nie oczekuje. Mimo, że zgoda, te studia są wyjątkowo kosztowne. Raczej, jeżeli bym widział coś, co być może wymagałoby jakiejś zmiany, jakiejś reformy, to kwestia właśnie wspomnianych samych rezydentur. No bo tak się składa, że na przykład młody prawnik, kiedy jest aplikantem u jakiegoś, powiedzmy, jakiejś znanej kancelarii adwokackiej, to minister, czy mówiąc bardziej ogólnie państwo, nie płaci mu rezydentury na tej aplikaturze. Natomiast lekarz, który jest swego rodzaju aplikantem uznanego, na przykład uznanego profesora, szkoli się, państwo płaci mu rezydenturę. Na tym polegają te rezydentury, że państwo bierze na siebie ciężar płacenia za wynagrodzenie młodych, szkolących się lekarzy w ciągu tych 5 lat specjalizacji, z wyjątkiem dyżurów. Za dyżury płaci szpital. Oczywiście są też inne modele, bo to trzeba podkreślić, są też inne modele szkolenia, zdobywania specjalizacji, czyli można być, robić specjalizację w ramach rezydentury, można też mieć to w ramach miejsc pozarezydenckich.
Panie pośle, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No tak czy inaczej, ludzie protestujący na tym etapie swojej kariery zawodowej i stawiający wygórowane, w moim przekonaniu, żądania płacowe, to jest coś jednak bardzo dziwnego. Nie wiem, czy zgodzi się pan z taką tezą.
To znaczy, jest dziwne, że nie docenia się tego, co państwo już daje, a daje rzeczywiście duży wzrost wynagrodzeń, naprawdę zupełnie dobrą sytuację finansową i pewne bezpieczeństwo, ponieważ dyrektor szpitala no, mógłby zatrudnić bądź nie, w zależności od potrzeb, jakie ma w danym szpitalu, albo powiedzieć młodemu człowiekowi, że no, nie interesuje mnie robienie specjalizacji u mnie na przykład z dermatologii, potrzebuję chirurgów i chirurga zatrudnię, dermatologa nie. Natomiast państwo daje te miejsca rezydenckie w różnych dziedzinach i dzięki temu młodym ludziom daje możliwość szkolenia w różnych dziedzinach medycyny. No nie jest to doceniane. Jest to, można powiedzieć, nie tylko wynagrodzenie, ale to wypełnia również pewną rolę quasi stypendium, dając pewne poczucie bezpieczeństwa
tak jest.
Młodym
Panie
ludziom,
pośle...
którzy i tak protestują, jak widać. No,
no
niestety.
Właśnie, bardzo, ale za to są na pierwszych stronach gazet i mediów opozycyjnych i może bardziej o to chodzi. Pan poseł Tomasz no, Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, był
Dziękuję.
Naszym gościem. Dziękujemy pięknie, życzymy miłego dnia. A w studiu Krzysztof Bosak z bardzo ciekawym tematem dotyczącym tłumaczenia.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tłumaczenia kluczowego wystąpienia papieża Franciszka z 1 stycznia. My z naszej prasy dowiedzieliśmy się, że mamy prowadzić politykę przyjmowania imigrantów do maksimum możliwości.
No tak, ja się przygotowywałem do jednej z dyskusji na ten temat i postanowiłem zadać sobie trud i zbadać, jakie jest właściwie nauczanie Kościoła w tej sprawie. Przeczytałem w sumie kilkadziesiąt dokumentów Kościoła z ostatnich dziesięcioleci na temat właśnie uchodźców, imigrantów, próbując też rozeznać, jak kształtowała się nauka społeczna Kościoła w tej sprawie. I to, co właśnie mnie zaskoczyło, to moment, w którym porównałem różne wersje językowe ostatniego, najbardziej kontrowersyjnego przemówienia papieża Franciszka w tej sprawie, czyli z 1 stycznia ze Światowego Dnia Pokoju, i odkryłem, że we wszystkich pozostałych wersjach językowych nie ma sformułowania, które wywołało kontrowersję w Polsce. To znaczy sformułowanie, że należy przyjmować imigrantów do maksimum możliwości. Takiego sformułowania nie ma w żadnej innej wersji językowej.
Jak jest w takim razie są? Jak to jest na przykład po angielsku?
Po angielsku jest napisane, iż należy osoby odpowiedzialne za dobro wspólne mają wprowadzać politykę otwartości, tak bym to przetłumaczył, policies of welcome. Czyli, że osoby odpowiedzialne za dobro wspólne mają wprowadzać politykę otwartości. I tutaj następuje zastrzeżenie w formie cytatu. W miarę granic dopuszczanych przez prawidłowe rozumienie dobra wspólnego. I to jest cytat z encykliki Jana 23, Pacem in Terris, gdzie, no oczywiście ten cytat jest trochę, jakby jego zastosowanie zmienione, ponieważ ten cytat oryginalnie dotyczył uchodźców, tutaj jest podany w formie dotyczącej imigrantów, ale już pomijając tą drobną różnicę, w wersji angielskiej mamy mowę o granicach dobra wspólnego, a nie o granicach możliwości przyjęcia jak największej grupy imigrantów. To jest jakby, dla mnie to jest duża różnica.
Bo tutaj to się wpisuje w bieżący konflikt polityczny i stronę, którą najwyraźniej hierarchia Kościoła katolickiego w Polsce, a przynajmniej jej część, bierze.
No ja chcę wierzyć, że hierarchia Kościoła katolickiego w Polsce, mojego Kościoła, nie jest stroną żadnego konfliktu politycznego, co najwyżej konfliktu moralnego, to czy Polska ma być chrześcijańska, czy może się dechrystianizować, jak chcieliby niektórzy. Natomiast
I część hierarchii Kościoła katolickiego uważa, że można sobie spokojnie zdechrystianizować Polskę?
Nie. Myślę, że osoby spoza Kościoła katolickiego uważają, że Polskę należałoby zdechrystianizować i wtedy bylibyśmy bardziej europejscy, natomiast myślę, że hierarchowie Kościoła wierzą, że utrzymanie żywej wiary w naszym narodzie jest tym właśnie, co nam najbardziej będzie służyć, zarówno w perspektywie doczesnej i wiecznej. Natomiast wracając do tej sprawy, nie ma co ukrywać, że toczy się obok sporu moralnego o to, czy jesteśmy dobrymi chrześcijanami, mamy wrażliwe serca na krzywdę innych, toczy się spór polityczny o to, jaką po prostu politykę migracyjną mają prowadzić różne państwa.
I tu chciałem... Wiemy, że jest państwo niemieckie, które wprowadziło politykę otwartości, gdzie Willkommenskultur, która istniała tam 2,5 roku temu, przełożyła się na duże nieporządki, jakie dzieją się na ulicach, morderstwa rytualne, zmiany obyczajów, obniżenie bezpieczeństwa kobiet. No i oczywiście jednym z celów rządzących Niemcami jest sprzedanie części tych imigrantów, żeby przynajmniej takie same kłopoty były w kraju ościennym.
Ja osobiście nie sądzę, że to jest prawidłowe zrozumienie ich działania. Ja myślę, że tu chodzi o coś innego. To znaczy, ja nie sądzę, że pierwszoplanowym celem Niemców jest podzielenie się grupą uchodźców i imigrantów, którą oni przyjęli. Myślę, że raczej chodzi o to, że jeżeli ktoś odrzuca całkowicie aksjologię, na której oni budują swoje życie społeczne, to jest to po prostu coś dla nich niemożliwe do zaakceptowania, ponieważ oni w tej chwili od 1 stycznia wdrożyli politykę cenzury internetu. To znaczy, jeżeli ktoś artykułuje poglądy islamofobiczne, czy sprzeciwiające się przyjmowaniu imigrantów, no to jako ten rasista, czy jako ten właśnie ksenofob, może, bo jego wypowiedzi mają być usuwane.
I w tym momencie, automatycznie.
Jeżeli oni swoje społeczeństwo do pewnej dyscypliny ideologicznej naginają metodami również prawnymi, ogromnymi karami dla tych platform społecznościowych, a my w Polsce prezentujemy sobie zupełnie odmienny system wartości. Tam myślę, że to jest konflikt na poziomie przede wszystkim politycznym. To jest dla nich nie do zaakceptowania politycznie, że ktoś głosi jakąś zupełnie inną aksjologię i możemy sobie opowiadać dyrdymały o różnorodności w Unii Europejskiej, ale prawda jest taka, że ta różnorodność to ma być tylko w jedną stronę.
Wcześniej w Niemczech zniknęła różnorodność w opinii wypowiadanych w oficjalnych mediach. Dziennikarze rzadko decydują się na krytyczne wypowiedzi wobec oficjalnego kursu, no bo to się może po prostu skończyć tym, że nie będziemy mieli gdzie pracować.
Tak, i tak jest w całej Europie Zachodniej. W Anglii w tej chwili dość dobrze już jest rozwinięty taki, można powiedzieć, wydział polityczny w policji, który pojawia się w mieszkaniach mieszkańców, także jeżeli napiszą coś nieprawomyślnego na Facebooku, można za to trafić do aresztu. To są tak zwane oddziały policji, które zajmują się zwalczaniem nienawiści w internecie, przy czym przez nienawiść rozumiane jest po prostu głoszenie poglądów uznanych za niesłuszne.
I oczywiście żadnych skojarzeń z policją myśli, która w książce 1984 była opisana dość szczegółowo, nie mamy.
Nie, natomiast chciałem jeszcze na moment wrócić do nauki Kościoła, ponieważ uważam, że warto jest ją promować, naukę Kościoła katolickiego, naukę społeczną i przy okazji tych moich badań i przygotowań do dyskusji na ten temat, ponieważ uważam, że my jako świeccy absolutnie nie powinniśmy odpuszczać właśnie dyskusji o tym, jaka jest rzeczywista nauka Kościoła katolickiego w tej sprawie. Odkryłem, że również jeżeli chodzi o wolność religijną, ona nie jest, tak się uważa, że po II Soborze Watykańskim wolność religijna przez Kościół została w pewien sposób całkowicie zaakceptowana. Tak też nie jest. Nawet wydany w okresie właśnie pontyfikatu Jana Pawła II Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej w jednym z jego punktów jest wprost napisane, że wolność religijna może być limitowana ze względu na zasady dobra wspólnego. Więc tu się pojawia pytanie, na przykład, czy rzeczywiście powinniśmy dopuszczać wszelkie nurty islamu? No ja stoję na gruncie stanowiska, że zdecydowanie nie. Mniej więcej 2 lata temu jedno z państw niemieckojęzycznych, konkretnie Austria, wprowadziło prawo regulujące kwestie związane z islamem, z finansowaniem islamu, z nauczaniem islamu.
Ale w oparciu o prawo, które wprowadzono tam po zajęciu muzułmańskiej Bośni w 1910. To się Islam Gazet nazywa.
No już nie wnikam w rodowód jakby w powstanie tego prawa, natomiast ono jest, tak? I w tym momencie my też lubimy mieć takie same poczucie dobre, że jesteśmy takim konserwatywnym bastionem w Europie. Niestety nie zawsze tak jest. Na przykład w tej kwestii regulacji islamu mam wrażenie, że jesteśmy w tej chwili za Austrią.
Natomiast głoszenia kazań w języku narodowym, czyli
natomiast
niemieckim.
Przeciętne, liberalne podejście do tych kwestii przeciętnego polskiego katolika jest, powiedziałbym, trochę bezmyślne i martwi mnie to, że my jako reprezentanci ruchu narodowego jesteśmy często jedynym takim głosem sprzeciwu w debacie publicznej w takich sprawach, a inni chowają głowę w piasek. Tylko dlatego, że nasz obecny papież głosi poglądy polityczne, z którymi niekoniecznie się mamy obowiązek zgadzać. Bo na przykład w przemówieniu z 1 stycznia wygłoszonym przez papieża Franciszka pojawiają się postulaty reform politycznych, które być może są sensowne, być może nie. Tam jest mowa o zmianie regulacji międzynarodowych na temat ruchów migracyjnych i na temat uchodźców. Być może w tej chwili sekretariat papieża Franciszka przygotował jakieś propozycje nowe realizacji konwencji dublińskiej albo jakichś innych przepisów międzynarodowych. Natomiast przypominam, że my jako katolicy mamy zgadzać się z wyznaniem wiary, a nie z propozycjami reform ONZ-u, konwencji dublińskich czy innych rzeczy, które będzie głosił papież. Więc musimy tutaj jako katolicy też szanować zasady, na jakich zbudowany jest nasz Kościół. Jest to Kościół Jezusa Chrystusa, a nie papocentryzm.
Czy w innych, poza, bo to rozumiem, że tekst opierał pan na tłumaczeniu z angielskiego, czy we francuskim?
Przejrzałem wszystkie wersje językowe, panie redaktorze. Ta kwestia, to jest jasne po porównaniu wszystkich wersji językowych, a jest ich chyba z 9 na stronach Watykanu, że kwestia granic dotyczy granic dobra wspólnego. W polskim tłumaczeniu nie tylko te słowa zostały dodane o maksimum możliwości przyjmowania imigrantów, ale co więcej, nawet zostały poprzesuwane cudzysłowie, jeśli chodzi o cytat. Zresztą to jest też ciekawostka, że w polskim tłumaczeniu istnieją także encyklika Pacem in Terris, Jana 23, jest w nieco inny sposób przetłumaczona, dlatego że w języku angielskim mówi się o właściwym rozumieniu dobra wspólnego, a w polskim tłumaczeniu umieszczonym na oficjalnej stronie Kościoła jest mowa o nieprzesadnym rozumieniu dobra wspólnego. Drobna różnica, ale o takie drobne różnice w interpretowaniu praw wiary czy teologii były wielkie spory w historii Kościoła.
To prawda, a my, rozumiem, będziemy starali się dociec, jak to się stało, że tekst polski jest
inny.
Jedyny, rażąco inny od tego, co jest
dlatego
napisane.
Dlatego ja bym zachęcał przedstawicieli mediów, żeby zaprosili nie tutaj mnie, jednego z kilku milionów świeckich katolików w Polsce, ale któregoś przedstawicieli Kościoła. Ja próbowałem poruszyć tę sprawę w rozmowie właśnie, do której byłem zaproszony do telewizji Republika. Niestety rzecznik episkopatu z tej rozmowy dzień przed jej nagraniem wycofał się, a ksiądz profesor z jednej z uczelni katolickich, który przyszedł do studia, stwierdził, że nie będziemy się spierać o przecinki. Jeśli chodzi o wystąpienia papieża Franciszka, ja mam podejście troszeczkę inne, dlatego że czuję się w ostatnich latach przez ten pontyfikat jako katolik, no powiedziałbym niekomfortowo, zresztą w ten sam sposób, jak się czułem niekomfortowo, kiedy papieżem był Jan Paweł II, ja jako eurosceptyk protestowałem przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, uważając, że jako katolik mam prawo w zakresie przyszłości mojej ojczyzny głosić różne poglądy, a Jan Paweł II wtedy stwierdzał, że powinniśmy tam się wkomponować.
To jeśli chodzi o
przecinki. I mówił od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej.
Tak było. No i bardzo wiele osób to kupiło. Zresztą Unia Europejska jest i rzeczywistością. Natomiast jeśli chodzi o spory w łonie Kościoła i tego, że nie będziemy rozmawiać o przecinkach, no to filioque. Tu się przypomina.
No tutaj niestety nie jestem wystarczająco kompetentny, żeby...
Chodzi o spór dotyczący modlitwy pańskiej w tej bądź w tamtej wersji. Wersja tak. Wokół tego nastąpiła schizma, która dzieli Kościół Chrystusowy od ponad 1000 lat.
No, możemy na tym ubolewać i modlić się o rzeczywiste zjednoczenie chrześcijan.
Krzysztof Bosak, bardzo serdecznie dziękujemy. Pytania postaramy się zadawać dalej, może coś z tego wyjdzie. Antoni Opaliński z gazetami i przeglądem prasy, bo minęła godzina 9 w naszym radiu, więc czas na przegląd prasy.